A naszym gościem doktor nauk prawnych, poseł, polityk, poseł klubu Polska 2050, Trzecia Droga i szanciarz Michał Gramatyka. Dzień dobry.
Dzień dobry, szanciarz, tak się mówi w Warszawie?
Nie wiem, właśnie to wymyśliłem.
Okay.
Ale to może, być. Może to przejdzie jako słowo twórstwo, czyli no dobrze, ale my nie o szantach i nie o morzu i nie o śpiewaniu będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o zmianach w prawie. Czeka nas we wtorek posiedzenie Sejmu. Już jest zapowiedź Borysa Budki, który powiedział, że będzie składać uchwały o odwołanie trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan poseł jako prawnik na taką konstrukcję prawną się zapatruje?
Wie pan, nie wydaje mi się, żeby dało się uchwałą odwołać sędziego. Natomiast jestem przekonany, że Sejm w uchwale może stwierdzić, że ten sędzia został niewłaściwie powołany. Czy ten sędzia, na przykład powołanie tego sędziego, jest niezgodne z prawem. Ja stoję na straży takiego stanowiska, że Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie ma. Jest pewne gremium, które nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym, podobnie jak jest pewne gremium, które nazywa się Krajową Radą Sądownictwa, ale tak naprawdę te organy w takim konstytucyjnym rozumieniu po prostu nie istnieją.
A ich wyroki istnieją, czy też nie istnieją?
To wie pan, no, im więcej tak zwanych wyroków czy tam orzeczeń podejmie Trybunał Konstytucyjny, tym gorzej dla polskiego prawa, dlatego że to jest na studiach prawniczych wśród przyczyn, które mogą lec u podstaw wzruszenia orzeczeń, wymienia się taką sytuację, że w składzie orzekającym funkcjonuje osoba, która nie ma do tego uprawnień, która jest niewłaściwie powołana albo która nie spełnia warunków sędziego. No i wtedy takie orzeczenie, taki wyrok po prostu można uchylić na bardzo kontroli instancyjnej.
To staram się teraz dociec, gdzie pana posła wpasować w oś polityczną. Czy pan jest bardziej radykalny niż Borys Budka, czy mniej radykalny? Zastanawiam się, co to oznacza, że bo Borys Budka chyba uznaje, że jednak Trybunał istnieje, nie odbiera tak od razu wyborcom i posłom Prawa i Sprawiedliwości prawa do wybierania członków Trybunału, a pan poseł właśnie nie czyni dalej. Odbiera tym wszystkim, którzy kiedyś na PiS głosowali, takiego prawa do wybierania własnych przedstawicieli w Trybunale Konstytucyjnym.
Wie pan, ja Borys Budka jest w ogóle moim byłym studentem. Na pierwszym roku prawa miał ze mną zajęcia z logiki, był zresztą bardzo dobrym studentem, a pamiętam to dość dobrze, no bo już wtedy był dość charakterystyczny. Trybunał Konstytucyjny, myślę, to jest wyzwanie na za ileś tam tygodni czy tam miesięcy. No teraz takim ciekawym tematem jest Krajowa Rada Sądownictwa, bo ona sama w sobie jest nawet ciekawszym organem od Trybunału Konstytucyjnego, a to od KRS-u w sądownictwie zaczęło się całe zło.
Nie, no zaczęło się od Trybunału. Najpierw był wybór pięciu sędziów, którego dokonała Platforma i PSL. Potem był wniosek do Trybunału, był wycofany potem przez ten zaprzysiężenia. To był początek sporu. Ale dobrze.
No tak, o tyle o ile. Trybunał Konstytucyjny powinien być takim bezpiecznikiem demokracji. Powinien być takim organem, który ponad wszelką wątpliwość na drodze takiego, powiedzmy, parasądowego postępowania stwierdza, czy jakiś akt prawny odpowiada wymogom ustawy zasadniczej, czy też im nie odpowiada. I to jest prawda, co pan redaktor mówi, że pierwszym takim organem, który został zniszczony, zepsuty w zasadzie przez prezydenta Dudę, no to był właśnie Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, że pan prezydent Duda odmówił zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego legalnie wybranych przez poprzedni Sejm.
Bogu dzięki, że ich nie zaprzysiągł, kiedy go chciała Platforma, bo wtedy złamałby prawo, bo się okazało po nie w czasie, że dwójka z nich to w ogóle jest wybrana prawem kaduka. To w ogóle był jakiś ten, co do trzech są wątpliwości, ale teraz, dobrze, to mieliśmy o prawie rozmawiać.
Przeciwnikiem takiego kowbojskiego postępowania, wie pan, w prawie, że kończy się kadencja, to my sobie wybierzemy sędziów na zapas. Zdaje się, że Platforma też za to przepraszała, ale jestem też przeciwnikiem takich rozwiązań, które nie do końca mają podstawę prawną, no a są obliczone na szybki efekt. No.
A jak to będzie teraz z nową większością rządzącą?
No, na pewno mamy przed sobą
będzie
bardzo...
szybki efekt, bo to bardzo... zapowiada, już oddaję głos, ale tylko żeby moją tezę poprzeć cytatem, wtedy jest znacznie bardziej wiarygodna. Pan marszałek Grupiński: sędziowie dublerzy zostaną wyprowadzeni z trybunału, na wszystkie wyroki z ich udziałem będą anulowane i to się stanie szybko, mówi pan marszałek Grupiński, wicemarszałek Senatu.
No, ta wypowiedź ma dwie części. W pierwszej części mówi się o wyprowadzaniu sędziów, w drugiej części mówi się o wyrokach. Ani sędziów, ani wyroków w mojej ocenie nie ma, no bo ci dublerzy to są po prostu powołani niezgodnie z zasadami prawa, a jeżeli Trybunał orzeka w składzie, który jest niezgodny z zasadami prawa, to, no to tych wyroków nie ma. No, my w momencie, kiedy pisaliśmy swój program na rozwiązanie tego kryzysu konstytucyjnego, widzieliśmy duże zaufanie w sądach, które miały stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjną, czyli jak gdyby na drodze sądowej odnosić się do norm konstytucji. Tak jak mówię, nie wiem, czy Trybunał Konstytucyjny będzie pierwszym takim zarzewiem kryzysu, czy też Krajowa Rada Sądownictwa, o której już rozmawialiśmy na ostatnim posiedzeniu. No i już dużo było emocji wokół tego KRS-u. Moim zdaniem to nas czeka najpierw.
Czytam programy partii politycznych i muszę powiedzieć, że czasami do nich lubię wracać. System kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. To jest fragment programu Polski 2050 i tam na stronie 10 jest taki oto fragment. Wymagałaby ona jednak większości 2/3 głosów. To jest zmiana, najczystszy sposób i najdalej idący byłoby zmiana konstytucji, ale wymaga to 2/3 głosów. Inną możliwością jest postulowane przez część środowiska prawniczego dokonanie takiej zmiany w trybie ustawowym lub uchwały Sejmu stwierdzającej nieważność wyboru sędziów jako podstawę. Takie rozwiązanie ma istotną wadę, gdyż może być kwestionowane jego konstytucyjność i istnieje możliwość dalszego zapętlenia sporu wokół TK. Tak głosi was program.
Ale no dobrze, no ja dokładnie to podzielam, dlatego ja jestem przeciwnikiem takich hej do przodu sformułowań, że będziemy kogoś wyprowadzać. Rzeczywiście Sejm może uchwałą stwierdzić, że fakt powołania sędziów dublerów jest nieważny, nie rodzi skutków prawnych. Prawnicy zresztą o tym mówią. W przypadku Krajowej Rady Sądownictwa mamy wręcz uchwałę Polskiego Sądu Najwyższego, która mówi, że ten organ z tym konstytucyjnym, jedyne co ma wspólnego, to nazwa. I to jest uchwała 7 sędziów składu Izby Karnej Sądu Najwyższego.
A do tego jeszcze przejdziemy, ale to teraz do konkretu, żebyśmy jednak tą naszą teoretyczną rozmowę o prawie i logice, panie pośle, jednak przekuwali w praktykę parlamentarną.
Oj, o logice to panu nie radzę, bo ja wykładałem logikę, to ja tam coś pamiętam.
Dobrze, to jaka będzie logiczne przełożenie tego, co mówiliśmy na temat odwoływania sędziów uchwałami na praktykę parlamentarną i głosowanie nad uchwałą, którą zapowiada Platforma, panie pośle?
Moim zdaniem to, nad czym musimy się skupić, to wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tam mamy w zasadzie zawarte bardzo konkretne wytyczne, które powinniśmy wykonać, żeby doprowadzić do sytuacji zgodnej z prawem. To z jednej strony jest kwestia odblokowania środków z Funduszu Odbudowy, ale z drugiej strony to jest też kwestia przywrócenia w Polsce praworządności. Tak jak powiedziałem, zresztą bardzo, bardzo fajne rzeczy pisze na ten temat profesor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Romanowski. W wielu ostatnio mediach aktywny. To jest obrońca czy przedstawiciel pełnomocnik, na przykład pana sędziego Juszczyszyna. Doprowadził zresztą do sytuacji, w której przywrócono go do orzekania właśnie posługując się tezami z jednej strony z polskiej konstytucji, z drugiej strony z tych orzeczeń międzynarodowych trybunałów. No bo ja tylko przypominam, że umowy międzynarodowe są źródłem prawa w polskim systemie prawnym.
A z kolei innego kolega, taki prawnik, który ma estymę, przynajmniej jak ja znam warszawskich prawników, wyższą znacznie niż pan Romanowski. A wśród prawników to jest podobno bardzo istotne, kto jaką ma estymę i jaki ma autorytet. Profesor Ryszard Piotrowski powiedział, ewentualna uchwała Sejmu o odwołaniu sędziów TK byłaby niezgodna z konstytucją. Dotyczy to zmian także w KRS. Profesor Ryszard Piotrowski.
Ale widzi pan, bo pan mówi o uchwale sędziów, o odwołaniu sędziów, uchwale Sejmu o odwołaniu sędziów.
I o tym też mówi Borys Budka.
Tak, tak, a ja mówię o uchwale Sejmu, która stwierdza nieprawidłowość powołania tychże sędziów. Na przykład w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa mamy 15 członków KRS-u, którzy są powołani w sposób niewłaściwy i niekonstytucyjny. I to jest stwierdzone szeregiem orzeczeń sądowych.
Dobrze, cały kłopot i cały szkopuł polega na tym, że jeszcze Borys Budka nie ujawnił projektów tych uchwał, więc trochę rozmawiamy w ciemno i tu jest pies pogrzebany w naszej rozmowie, no ale da się wyłowić. Oczywiście to różnie może być, no ale jeżeli dobrze rozumiem to, co mówią i oni dobrze rozumieją to, co chcą powiedzieć posłowie Platformy, to oni będą musieli odwołać tych sędziów. I jak pan wówczas zagłosuje?
Nie. Po pierwsze, nigdy nie rozmawiam o tym, jak zagłosuję, zanim nie zobaczę dokumentu. A po drugie, nie wyobrażam sobie, żebym miał kogokolwiek odwoływać. Nie wyobrażam sobie, żebym miał uchwałą Sejmu odwoływać sędziego. Natomiast jako poseł wraz z całym Sejmem mogę stwierdzić, że jakiś tam sędzia albo reprezentant, na przykład członek Krajowej Rady Sądownictwa, był powołany niewłaściwie, posługując się orzeczeniami czy to Trybunałów Europejskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka albo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to orzeczeniami polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego. No tam to jest expressis verbis napisane. My musimy pamiętać, że istnieją dwa systemy, które są obok siebie. One nie mają, one mają niewiele stycznych, czyli legislacyjny system i sądowniczy system. No nie dlatego Montesquieu już rozdzielał te trzy władze, że mu się tak podobało i że hołdował łacińskiej paremii, że omnia trianum perfectum, tylko dlatego, że w taki sposób funkcjonują nowoczesne systemy demokratyczne, że one mają te trzy władze rozdzielone.
Montesquieu już też pisał, że każda władza musi być kontrolowana. Nie wiem, jak to jest z tą kontrolą sądownictwa, może jest iluzoryczna, tak jak mówią niektórzy. No dobrze, to panie pośle, naszym gościem Michał Gramatyka, poseł Polski 2053 drogi. Tak, do KRS-u przejdźmy. Kiedyś o tym już rozmawialiśmy, bo ja cały czas nie mogę dociec, dlaczego KRS wybierany przez korporację sędziowską ma być bardziej demokratyczny od tego, który jest spośród sędziów wybierany przez posłów, przez suwerena wybieranych. Mi cały czas dźwięczy w głowie jednak ten czwarty, dość chyba istotny artykuł Konstytucji, który mówi o tym, kto jest suwerenem i do kogo należy władza i jak ją może stosować. I ja nic tam nie widzę, żeby władza sądownicza była z tego wyłączona.
Ale to jest tak, jakby pan wsiadł do warszawskiego tramwaju i skasowałby pan bilet ulgowy, a z całym szacunkiem oczywiście dla pana, nie wygląda pan już na osobę, która ma prawo do biletu ulgowego, na przykład z racji tego, że jest studentem. Kasuje pan bilet ulgowy, a potem gra pan w taką grę wobec kontrolera biletu, że no przecież mam bilet, skasowałem. To problem jest taki, że pan skasował zły bilet. Dokładnie tak jest z Krajową Radą Sądownictwa. Sejm wybiera czworo przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, Senat wybiera dwoje. A w naszym systemie prawnym do tak zwanego KRS-u Sejm wybrał wszystkich, bo tak sobie wymyślił, tak sobie takie prawo sobie nadał, prawem kaduka.
Ustawą. Ustawą. Nie wiem, jak dużo radiosłuchaczy i widzów w internecie zostanie, kiedy zacznę konstytucję cytować. Obawiam się, że wskaźniki mogą spaść w sposób dramatyczny, no ale jeżeli by sięgnąć do konstytucji, to tam jest dość prosto napisane, kto może być wybierany, a kto wybierany być nie może. I tam jest wprost odwołanie do ustawy, że wybiera się sędziów poprzez ustawę. Nawet mogę to odczytać, to zresztą robi się często.
Ale właśnie, wie pan, to jest właśnie ta dyskusja o filozofii prawa. Na przykład Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej funkcjonuje w systemie prawnym, w którym pod karą śmierci zagrożone jest zakładanie partii, która będzie miała inny program niż program monarchii, bo Arabia Saudyjska jest monarchią absolutną, jedną z niewielu pozostałych w obecnym systemie. I teraz pytanie, czy gdyby Sejm na przykład przyjął takie prawo, że zakazane jest zakładanie partii, które będą miały taki albo siaki program, czy to jest prawo, czy nie? Czy wolno nam, parlamentowi, przyjąć prawo, które jest niezgodne z prawem? gdzie jest prawodawca, a gdzie jest ustawodawca.
Od tego jest Trybunał Konstytucyjny i tu jest kłopot, że on nie jest powszechnie, bo nie Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka Unii Europejskiej, nawet nie Trybunał, nawet nie TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko nasz Trybunał jest władny o tym rozstrzygać, nikt inny, przynajmniej tak jest w Konstytucji zapisane, no ale jest pewna logika, cały czas tylko wracamy. No i tak, Krajowa Rada składa się z artykuł Konstytucji 187, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby przez prezydenta powołanej, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów, 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów. Pan poseł to doskonale zna. Ustrój, zakres działania i tryb pracy oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Nie ma tutaj dodanej, nie dodał nikt, że przez sędziów, spośród sędziów. Jest wybrany spośród sędziów i tyle.
Okej, ale to niech pan jeszcze raz sięgnie do tego przepisu i odpowie mi na pytanie, jak student wykładowcy, ilu członków KRS-u wybiera Sejm?
Sejm wybiera...
Na podstawie tego przepisu.
Tak, w drugim ustępie tego paragrafu wybiera, w trzecim, przepraszam, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów i 2 przez Senat spośród senatorów.
A ilu wybrał? 15 wybrał. Prawda?
15 członków wybranych spośród sędziów. A gdzie tu jest napisane, że spośród sędziów to akurat musi korporacja wybierać?
No
gdzie to jest napisane w tej konstytucji?
W orzeczeniach sądów, które badały ten problem prawny, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale nawet jeżeli komuś się nie podoba europejskie orzecznictwo i europejski system prawny, który Polska musi honorować jako członek wspólnoty, no to jeszcze mamy Polski Sąd Najwyższy, uchwałę połączonych izb, mamy uchwałę 7 sędziów z 20 roku, mamy wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, one nie są w ogóle przez nikogo kwestionowane, one są po prostu takim samym źródłem prawa w Polsce. I teraz zadaniem Sejmu jest doprowadzenie do sytuacji, która będzie z tym prawem zgodna. Dla mnie to jest oczywiste, jako dla prawnika.
Nie wiem, czy sądy mogą ustalać prawo w Polsce. To chyba nie sąd konstytucyjny. Owszem, ale czy sądy powszechne mogą zamiast nas, obywateli, wybierać prawo? To nie jestem przekonany, panie pośle. No dobrze, spór prawdy pewnie pozostanie. Ja dalej nie wiem, dlaczego Rada, która ma demokratyczny mandat, ma być gorsza od tego, która ma mandat korporacyjny. Ta analogia o tym bilecie ulgowym mi o tyle nie przekonuje, że w konstytucji jest napisane jedno. Wszyscy są równi wobec prawa. I nie ma tych, którzy mają ulgi i tych. To już nie jest system stanowy, już nie ma chłopów i szlachty, panie pośle. Wszyscy są równi.
Rozumiem. To jest taka, wie pan, narracja, którą stosował Sejm, jak wybierał sobie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przyjętej przez siebie ustawy. Mówił, no tak jak w tym znanym filmie Barei, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? My sobie tak postanowiliśmy, to my sobie tak wybierzemy. I miał za nic orzecznictwo, miał za nic pewną tradycję, miał za nic dotychczasową praktykę, a teraz udaje, że ma za nic orzeczenia europejskich trybunałów i polskich sądów oparte przecież na konstytucji.
Zobaczymy, czy te wyroki, to też jest no, pytanie, ile tam było w tych 7 sędziów, ile było tam polityki, a ile było tam prawa. No ale dobrze.
W Izbie Karnej to najwyższe autorytety, gdy pan zasiadały. To jest Sąd Najwyższy, jednak ja mam dużą estymę do tych ludzi, bo to są bardzo, bardzo mądrzy ludzie i świetni prawnicy.
To po tej długiej, długiej rozmowie o prawie, panie pośle, wrócimy do tego i to tak będzie wyglądać, proszę państwa, przez najbliższe tygodnie takie będą rozmowy. Wróćmy do tego, co zrobić z Krajową Radą Sądownictwa, co zrobić z sędziami wybranymi przez ten organ.
No, tu akurat moim zdaniem sprawa jest dość trywialna, to znaczy trzeba KRS wybrać od nowa, no, trzeba go wybrać zgodnie z prawem, sięgnąć do tych orzeczeń, które są, sprawdzić...
Ale przez kogo wybrać, jak wybrać?
Jakie błędy? Dokładnie tak, jak pan zacytował przed chwilą przepis Konstytucji. Sięgnąć głównie do tej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego, Izby Karnej, bo ona jakby precyzuje to w takich prostych słowach. No i z tego co wiem, to już funkcjonuje grupa parlamentarna, która będzie pracować nad wypracowaniem stosownych przepisów w tej sprawie. dużo też zrobiliśmy w poprzedniej kadencji. Tam funkcjonowało takie porozumienie dla praworządności, które wypracowało projekt ustawy, która czyści w ten sposób, że doprowadza do tego, że polski system sądowniczy staje się systemem zgodnym z prawem, systemem, w którym nie sposób kwestionować orzeczeń. My również jako Polska 2050 uczestniczyliśmy w pracach tej grupy, więc pierwsze, co moim zdaniem trzeba zrobić, to nie traktować tego po kowbojsku, czyli podejść do tego metodycznie, racjonalnie i stojąc na gruncie prawa, bo stanie na gruncie prawa będzie tutaj najważniejsze.
To teraz pytanie, wedle jakiej ustawy, bo też znowuż ja bym, może takie czasy nastaną, że sędziowie będą rządzić, ale jak na razie nie ma takiej ustawy, którą, wedle której można by cokolwiek wybierać, poza tą, która jest, która daje prawo, żeby obywatele poprzez swoich przedstawicieli wybierali sędziów do KRS-u.
No, ale to jest takie, wie pan, taka narracja utrzymywana przez rządowe media, że sędziowie będą rządzić, że oni się stawiają gdzieś tam ponad prawem. A realia są takie, że jest rozdział władzy ustawodawczej od władzy sądowniczej. Tam,
jasne,
gdzie jest władza sądownicza, tam nie powinno być ingerencji polityków. Więc mówienie, że tam takie czasy...
Jak to nie? No i po to, to pytanie, jaką mamy kontrolę nad sądami, skoro politycy przez nas wybierani nie mają kształtować porządku sądów. Przecież kształtują, jest Ministerstwo Sprawiedliwości, jest ustawa o sądach powszechnych, są ustawy, które przecież no nie sędziowie, Bogu dzięki, jeszcze uchwalają tylko wy w Sejmie.
Wie pan, tak, zgadzam się z panem. Kontrola nad sądami też jest w mojej ocenie w demokratycznym państwie dość dobrze rozpisana. My mamy taki problem, że źródeł całego zamieszania mamy nielegalnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Krajową Radę Sądownictwa, która nie istnieje. Śmiałem się z jednej ze stacji telewizyjnych, która jednym kliknięciem myszki z wyborów do Neo-KRS zrobiła wybory do KRS.
Tak,
ale
TVN,
myślę, że to jest jakaś tam, nie wiem, kreatywność pana odpowiedzialnego za te paski, ale to w ogóle nie zmienia sytuacji prawnej. KRS w Polsce dzisiaj nie istnieje. Ten KRS, o którym pan przed chwilą czytał z Konstytucji, jego nie ma i to jest stwierdzone wyrokiem sądu, orzeczeniem sądu, polskiego sądu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i na dodatek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I my politycy mamy za zadanie doprowadzić do sytuacji, w której ten KRS będzie, w której on będzie uznawany, on będzie legalny.
Że żaden z tych sądów nie ma prawa rozstrzygać, czy ustawa polska jest zgodna z Konstytucją. Więc wszystkie te
ustawa... No, ustawa nie, ale one rozstrzygały w konkretnych sprawach. W konkretnych sprawach odnosiły się do sposobu powołania tejże Krajowej Rady Sądownictwa.
Dobrze, to...
Ale pan przeczytał, że Sejm tam wybiera 4 swoich przedstawicieli,
tak jest,
a nie 15.
A 15 jest wybranych spośród sędziów, ale ich wybór Konstytucja pozostawia ustawie. Tak jest napisane, no. A ustawa,
tak, ale
każda ma domniemanie konstytucyjności i wracamy i się zapętlamy i tak w kółko. Panie pośle, dobrze, to nie po kowbojsku, czyli co to oznacza w praktyce? Co się wydarzy we wtorek? Skoro nie po kowbojsku, to czy we wtorek będą uchwały, które będą dotyczyły KRS-u i Trybunału?
Wątpię, dlatego że odpowiedzialny za publikację uchwały za obsługę monitora polskiego jest rząd, a w Polsce rządzi rząd.
Ale przed publikacją jest głosowanie. Czy będzie głosowanie?
No nie, dlatego że po co mamy teraz nad tym pracować, skoro narażamy się na sytuację, w której te uchwały nie zostaną opublikowane, a jako takie nie będą mogły wejść do systemu prawnego. Spokojnie, jak mówię, tutaj jest naprawdę sporo czasu, dużo czasu już zostało zmarnowane i nie marnujmy go takimi kowbojskimi ruchami dalej.
Michał, gramatyka, dobrze, panie pośle. Jeżeli ktoś jeszcze przy radioodbiornikach został, to teraz parę pytań czysto politycznych.
Nie doceniacie pan.
Debatę
o KRS-ie w samym YouTubie oglądało 800 tysięcy ludzi. O KRS-ie.
Mam nadzieję, że pan poseł ma rację. Wczoraj informacja Brussels Signal informuje, że Donald Tusk miał zakomunikować, że za rok będzie już w Brukseli, że umawia się ze swoimi koalicjantami tylko na rok. Informacja zdementowana, czyli może wiarygodna, jak mówi stare powiedzenie. Jest takie ryzyko, czy taka nadzieja, że Donald Tusk tylko na rok będzie premierem?
Ja nie wierzę w takie informacje. Nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne ze strony premiera rządu, premiera wskazanego przez większość sejmową, bo pan Donald Tusk jeszcze premierem nie jest, żeby umawiać się tylko na rok. Bo ta misja rządzenia, ona obejmuje, w mojej ocenie przynajmniej, obejmuje całą kadencję, a takie doniesienia medialne, wie pan, ostatnio czytam w mediach, czego to ja nie będę ministrem od prawa do lewa, od jednego obszaru do innego, a ja jestem takim sobie zwykłym.
Nie będzie, czyli nie będzie, pan do rządu nie wejdzie.
Tego nie powiedziałem, bo jeszcze, ale nikt mi czegoś takiego nie proponował, jeśli do czegoś takiego na razie nie przywiązuje.
To jeszcze jeszcze parę pytań. A propos pana, kiedyś pan się energetyką zajmował, co z cenami energii od 1 stycznia?
No, mamy w systemie pewne uregulowania ustawowe, które obniżają ceny energii dla tych tam końcowych użytkowników, żeby im ulżyć. I w mojej ocenie należy te regulacje utrzymać. Choćby po to, żeby ludzie nie poczuli z dnia na dzień nagłego problemu z tymi cenami. I znowu, problemem nie są ceny energii, tylko problemem jest miks energetyczny, transformacja energetyczna i to też nie jest rzecz, do której możemy na chybcika podchodzić.
Jasne, no ale będzie mało czasu. Rząd twierdzi, że przygotuje ustawę, która przedłuży funkcjonowanie tarczy antyinflacyjnej, która zamraża ceny energii. Wy tą ustawę poprzecie, czy napiszecie własną? Pytam pana, no bo to pana przedstawiciel będzie ministrem klimatu, pani poseł Paulina Henik-Kloska.
Jeżeli wierzyć medialnym doniesieniom, tak. A te doniesienia są podobnie jak Rzemno, prawda? Nic na razie nie wiadomo, media sobie spekulują, kto będzie ministrem od czego. Jakby na przykład powiedzieli, że pan redaktor Jankowski będzie ministrem od mediów.
Nie będę, gwarantuję, nie będę, nikt mi tego nie proponuje i nie będę. Dobrze, czyli jak rozumiem, o ceny prądu od 1 stycznia mam się nie martwić.
Proszę się nie martwić. Nie, to akurat nie jest... Myślę, że tutaj zgodni wszyscy będziemy, bo to dotyczy codziennego bytu, codziennego funkcjonowania Polek i Polaków. To jest naprawdę ważne, żeby nie było tutaj jakiegoś przyspoku.
Ustawa o dobrowolnym ZUS-ie, złożyła ją Konfederacja. Tam są pewne zastrzeżenia, czy jest dobrze napisana, ale sama idea...
Tam Konfederacja, zdaje się, złożyła ustawę, która kwotę wolną do 500 tysięcy podnosi, tak?
Tak. A potem była poprawka, która podnosi podatki przy drugim progu do 44%. O, tu bym się zastanowił, czy nie warto by...
A potem szef Konfederacji powiedział, że to nie on, tylko...
Tak. Ale jest druga ustawa o dobrowolnym ZUS-ie. Tam też są wątpliwości, czy jest dobrze napisana, ale jest kierunek. Poprzcie taką ustawę, czy nie, o dobrowolnym ZUS-ie?
A więc u nas na Śląsku, to wie pan, to się porządnie trzeba to robić, nie? To najpierw musimy ją porządnie napisać, tak? Sprawdzić, jak ona rzutuje na polski system podatkowy, czy przypadkowo nie podnosi jakichś podatków, a dopiero potem możemy nad nią dyskutować. Rzeczywiście te kilka projektów ustaw się pojawiło. O ile dobrze pamiętam, to ja nawet zgłosiłem się do prowadzenia jednej z tych ustaw. Zobaczymy, jaka będzie decyzja klubu. No i te ustawy na pewno wpłyną do Sejmu, no bo pan marszałek Hołownia powiedział, że zamrażarkę z gabinetu wyrzucił.
Dobrze, czyli jak pan zagłosuje nad ustawą o kwocie wolnej, tej już po trzeciej poprawce i nad dobrowolnością ZUS-u?
Jak zagłosuję, to będę wiedział, jak przeczytam tę ustawę. Na razie mam tylko projekt, który jest dotknięty większymi albo mniejszymi błędami. Więc...
No ale obiecywał, no nie wy obiecaliście, ale Donald Tusk obiecywał, że w 100 dni przeprowadzi i jedną, i drugą rzecz. A nie, tak dobrowolny ZUS to chyba PSL obiecywał nawet.
Ja jestem bonapartystą, wie pan, dla mnie 100 dni to jest, to się niedobrze kojarzy.
Konkrety w 100 dni, to mam do niszczarki włożyć, czy to nie przywiązywać się?
My takich rzeczy nie obiecywaliśmy. My Polska 2050, bo mamy świadomość, że po pierwsze prawo, żeby było dobre, to musi być dobre, musi być przemyślane.
Ale ludzie nie będą zawiedzeni? Czytali wszyscy w metrze, w pociągach, każdy studiował 100 konkretów, już liczył sobie na kalkulatorze, ile zarobi i co?
No, o 100 konkretach to proponuję, żeby pan rozmawiał z autorkami i autorami, a ja do nich nie należę. Ja jestem w stanie brać odpowiedzialność za nasze propozycje programowe Polski 2050 trzeciej drogi. Trzecia droga rzeczywiście proponowała możliwość uchylenia się od płacenia ZUS-u dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Gdyby taka ustawa została położona, to oczywiście obiema rękami za nią zagłosuję. Aczkolwiek głos tylko jeden.
Janina Ochojska wczoraj mówiła, oczekuję od nowego rządu wycofania się z procedury pushbacków natychmiast oraz rozmontowania zasieków na części granicy z Białorusią, a następnie powinno dojść do rozebrania całego muru.
No pushbacki są nielegalne. To zdaje się jest seria orzeczeń sądowych na to.
Rozporządzenie będzie zmienione, pushbacki się skończą.
Nie, pushbacki nie wynikają z rozporządzenia, pushbacki wynikają
Tak twierdzi Janina Ochojska.
No okej, ale to proszę rozmawiać z panią Ochojską. Ja nie jestem zwolennikiem likwidacji zapory na granicy. Uważam, że granica Unii Europejskiej powinna być ściśle strzeżona z wszystkimi możliwymi metodami, aczkolwiek w momencie, kiedy w Polsce na terytorium Rzeczypospolitej pojawiają się ludzie i oni potem umierają z zimna i z głodu w lesie, to takim ludziom należy pomóc, a nie wypychać ich na drugą stronę.
Dobrze, czyli jeżeli Straż Graniczna za chwilę będzie, rząd Morawieckiego się nie ukonstytuuje, będzie wasz rząd od grudnia, powiedzmy, czyli od stycznia, w praktyce to się zacznie, jeżeli od stycznia jakiś nielegalny migrant przekroczy, uda mu się przejść jedną stopą za płot, to co się z nim stanie?
Jedną stopą za płot, a drugą stopę gdzie będzie miał?
No jeszcze na Białorusi. No albo dobra, już dwie stopy.
Uzbeki dotyczą ludzi, którym w jakiś tam sposób udaje się przekroczyć te granice.
Tak, najczęściej tuż przy granicy są od razu zawracani. I to jest
my jesteśmy, wie pan, silnym, bogatym państwem, które stać na to, żeby takich ludzi odesłać tam, gdzie jest ich miejsce, z poszanowaniem prawa.
Czyli co, zamykamy w ośrodku, badamy skąd przylatują i wsadzamy z biletem w jedną stronę do samolotu.
Wypuszcza mnie pan, wie pan, na takie właśnie, na takie rozmowy, a ja chcę tylko powiedzieć tyle, że jest seria orzeczeń sądowych, z których wynika, sądów jakby respektowanych przez Polki, Polaków, z których wynika, że ta konkretna procedura, mianowicie pushback, no nie ma nic wspólnego z polskim prawem. A polskie prawo zna rozwiązania, które tutaj można zastosować.
Jakie?
Myślę, że to jest pytanie do Straży Granicznej, do osób, które... O, wie pan, kogo...
No powiedział pan poseł, polskie prawo zna. No to jak zna, no to rozumiem, pan doktor też je zna, skoro wie, że istnieją.
Jeżeli łapie pan na przykład w umownej Warszawie, Krakowie czy Katowice osobę, która przebywa na terytorium Polski nielegalnie, no to są procedury, które... można wobec takiej osoby zastosować, prawda? Odizolować, a potem albo zalegalizować,
jasne,
albo odesłać tam...
Trudno osobę skądś tam nielegalną za panu w Katowicach wieść na granicę i akurat na Białoruś wypychać. To jasne, no, ale co, ale pushbacki, to czyli zawracanie migrantów, ma miejsce w pasie przygranicznym. On też jest zdefiniowany przecież prawnie. Co zrobić z tymi, którzy są w pasie przygranicznym i właśnie przechodzą?
Wielu naszych sprzymierzeńców, wielu naszych działaczy, łącznie z senatorem nowo wybranym, byłym wojewodą podlaskim Maciejem Żywno, pracowało w lasach przygranicznych, pomagając ludziom, którzy jakimś tam, nie wiem, cudem się tam znaleźli i widzieli, jak wygląda nędza tych ludzi i widzieli, w jakich warunkach oni musieli bytować. I myślę, że tacy ludzie, ich praca i ich doświadczenia są najlepszym dowodem na to, że bogate państwo i silne państwo, jakim jest Polska, stać na to, żeby takich ludzi traktować humanitarnie. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. To mówił Hołownia i pod tym ja też się podpisuję.
Ostatnie pytanie, to już o umowę koalicyjną, gdzie jest zapisana penalizacja mowy nienawiści wobec społeczności LGBT.
Jak nie to? Tylko wobec społeczności LGBT. Mowa nienawiści powinna być karana niezależnie od tego, kogo dotyczy. Czy dotyczy łysych, czy dotyczy pędzierzawych, czy tych, którzy mają słuchawki nauszne, czy tych, którzy mają dokanałowe. Pan, każda mowa nienawiści.
Jasne, ale w umowie koalicyjnej jest wyszczególniona ta społeczność. No, ja jej nie pisałem, to wyście opisali.
Nie przeszkadza mi takie wyszczególnienie, ale uważam, że mowa nienawiści powinna być po prostu piętnowana, niezależnie od tego, kogo dotyczy.
Dobrze, no ale to jak będzie ta ustawa o mowie nienawiści wobec LGBT wyglądać i czy pan nad nią zagłosuje? Wasza umowa koalicyjna, chcę wiedzieć, co będzie, no.
A pan by chciał, żeby mowa nienawiści, nie wiem, była promowana? No to tak samo mogę pana spytać. No.
Nie chciałbym, żeby była promowana, ale chciałbym, zgadzam się z panem posłem na koniec, chciałbym, żeby każda mowa nienawiści wobec każdej grupy była jakoś tam ścigana, nie wiem, czy w kodeksie karnym, czy spółka cywilnego, to już trzeba by rozstrzygnąć, bo nie jestem przed zwolennikiem artykułu, który dziennikarzy karze z kodeksu karnego za artykuły. Wiele opcji, także PiS obiecywało, że zlikwiduje, nie zlikwidowało, więc okej, tylko że wy chcecie penalizacji w kodeksie karnym mowy nienawiści wobec LGBT, no tego chcecie. W umowie koalicyjnej.
Orientacji seksualnej. Orientacja seksualna nie powinna mieć tutaj nic do rzeczy.
Ale macie to w umowie, to co wy nie wiecie, co podpisujecie? No panie pośle.
Ale panie redaktorze, no okej, społeczność LGBT jest bardzo, czy bardziej niż inne społeczności narażona, natomiast mowa nienawiści powinna być penalizowana jako całość. Dla mnie to jest oczywiste.
Jasne. To, a jeżeli będzie ustawa tylko wobec tej grupy, panią poprze, czy będzie pan przeciwko?
Nie ma takich ustaw, które dotyczyłyby wyłącznie jednych grup, dlatego że wszyscy jesteśmy wobec prawa równi, co pan już w tym programie zauważył.
Trzymam za słowo dr Michał Gramatyka, poseł prawnik.
Szczególnie traktowani powinni być łysi i kędzierzami, tak, żebyśmy my czuli się zabezpieczeni.
Poseł pan Polski, ja. 2053 droga, czuję się całkiem zabezpieczony. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdeczności, dobrego dnia, dziękuję.
Do zobaczenia. I to był jeden z dłuższych wywiadów, jakie ostatnio udało mi się zrobić, ale czeka już studio za Nysą, więc ja chwilę posłucham, cóż tam słychać ze Śląska do Niemiec. Nie wiem, czy to przypadek, to nie miała być prowokacja. Tak po prostu wyszło. Jan Bogatko, studio za Nysą.